Magdalena Lipiec-Jaremek, a także Jarosław Gołowit, który ten program zrealizuje. My dziś po urlopie w zastępstwie za redaktor Grażynę Lutosławską, autorkę, gospodynię tej właśnie audycji. Ale wiadomo, że tak jak mawiają klasycy, odpocząć też trzeba, bo pole, które odpoczęło, daje obfite plony.
Nie tylko rozrywkowa, niedziela radiowa.
I tak oto witamy Państwa w niedzielny poranek. Jesteśmy tutaj po to, żeby troszeczkę poodpoczywać. Tym razem poodpoczywamy sobie wędrując i krocząc po naszym mieście. Te kroki, które Państwo słyszą, zarejestrowałam zupełnie niedawno podczas wyjątkowych spacerów z przewodnikiem po Lublinie. Ale to jest zupełnie inny Lublin, który odkrywamy tak właśnie krok po kroczku, pomalutku, po cichutku, po to, żeby porozmawiać między innymi o tym, jakie ciekawe miejsca, w których kiedyś jadano, dyskutowano, grano, śpiewano, były w Lublinie. Zajrzymy także między innymi do Ojca Grudnia. Czy coś Państwu mówi to sformułowanie?
Z grupą znajomych jakiś czas temu zakochaliśmy się w Lublinie z okresu dwudziestolecia. A czy generalnie od początku wieku XX do właśnie końca drugiej RP, prawda? Stwierdziliśmy, że warto pokazać, jak to życie wyglądało i też wzbogacić o scenki, wzbogacić o stroje, prawda? No bo generalnie wszyscy wiemy, stare filmy lubimy, widzimy stare zdjęcia, w internecie jest wszystko, ale jak się widzi na żywo, to jest jednak troszeczkę co innego i dlatego stwierdziliśmy, że spróbujemy, no i chyba się sprawdza, bo to już od jakiegoś czasu to robimy. Dobrze, tu się zatrzymamy, drodzy Państwo. Uliczka, jak widzimy, niewielka, łącząca Plac Wolności z główną ulicą reprezentacyjną, ulicą Miasta Krakowskim Przedmieściem. I na tej uliczce mieścił się kolejny chętnie odwiedzany lokal. Lokal zwany u Ojca Grudnia. I wcale nie dlatego, że po drugiej stronie ulicy mamy kościół i broń Boże, nie dlatego, że właścicielem był zakonnik, czy też duchowny, tylko dlatego, że właściciel nazywał się Grudniewski. Więc stali bywalcy przezwali go Ojcem Grudniem, prawda? Lokal generalnie wyglądający jak wiele w tamtych czasach. Jedno pomieszczenie, bar obity blachą, za barem oczywiście kredens, na kredensie kilka butelek, prawda? Ciekawostką było to, że dość często na stolikach gości, bo kilka stolików było, pojawiały się kawiarki. Kawiarki, czyli pewnie kojarzycie Państwo, maszynki takie, w której można zobaczyć kawę na kuchence gazowej, prawda? Oczywiście wszyscy je znamy, natomiast w tamtych czasach były nowością. Ale, drodzy Państwo, jak byśmy się nachylili nad taką kawiarką i ją, nie daj Boże, otworzyli, to nie kawę byśmy tam zobaczyli, tylko alkohol. Był to kolejny sposób wymyślony przez właściciela na obchodzenie, powiedzielibyśmy dzisiaj, podatku akcyzowego, prawda? No bo piwo generalnie to jest niższy podatek, ale już na wyszynk alkoholu te opłaty do urzędu podatkowego były naturalnie wyższe. Uliczka, naprzeciwko której się znajdujemy, po drugiej stronie ulicy, to uliczka Dolnej Panny Marii, gdzie, drodzy Państwo, poniżej troszeczkę kościoła, bo kościół wszyscy widzimy, znajdował się kolejny bardzo popularny lokal, aczkolwiek o troszeczkę innej specyfice. Mianowicie był to Dom Schadzek, nazywając rzecz po imieniu. Dom Schadzek, którego właściciele bardzo uprzykrzali się w okolicznym mieszkańcom, ponieważ nieustająco były tam rozruby. Awantury, no pijani klienci się awanturowali, no możemy sobie wyobrazić. Wielokrotnie właściciele poinformowali policję państwową, jak to wyglądało, co się tam dzieje. Policja jakoś niekoniecznie chętnie się pojawiała, żeby sprawdzić, więc właściciele stwierdzili, że wezmą sprawy we własne ręce. I któregoś wieczoru, a właściwie nocy, zaopatrzyli się w sztachety z pobliskich płotów, wyrwali parę kamieni z bruku i postanowili zrobić z lokalem porządek. Wdarli się do środka, zrobili rozróbę, potłukli szyby, pozrywali zasłony i tym razem policja przyjechała momentalnie, zupełnie przypadkiem. Mało tego, właścicielka tegoż lokalu wystąpiła o odszkodowanie za zniszczenie mienia. Odszkodowanie naturalnie otrzymała i sobie przy okazji lokal wyremontowała za te pieniądze. Także tak to, drodzy Państwo, wyglądało, że policja też przyjeżdżała tam, gdzie była potrzebna, a nie tam, gdzie było trzeba, prawda? Wyglądało to różnie.
W takim razie przejdźmy do odrobinę spokojniejszego miejsca, gdzie i coś słodkiego, i coś płynnego, i nie był to tym razem alkohol. Cukiernie i kawiarnie lubelskie.
Ale zatrzymujemy się, drodzy Państwo, tutaj, w tym miejscu, w czasach drugiej RP, w tej chwili zakład fotograficzny, funkcjonowała cukiernia Semadeni. Oczywiście w czasach drugiej RP cukiernia do Semadenich nie należała, natomiast tak ją nazywano. Cukiernia wtedy należała do braci domańskich, natomiast od połowy wieku XIX do początku wieku XX rzeczywiście należała do Semadenich. Rodzina o korzeniach włoskich, początkowo założyli cukiernię w Warszawie, później część rodziny przyjechała tutaj do Lublina i tu założyli cukiernię. Warto tutaj zwrócić uwagę na różnicę między cukiernią a kawiarnią, bo w tej chwili to się właściwie zaciera, to jest takie właściwie jedno i to samo. Tymczasem w dwudziestoleciu jeszcze ta różnica była widoczna i ludzie wiedzieli doskonale, o czym mowa.
A czy Państwo wiedzą doskonale, o czym mowa? Jaka była dawniej różnica pomiędzy cukiernią a kawiarnią? No warto oczywiście tutaj semantycznie odnieść się do znaczeń tych dwóch słów, ale proszę poszperać też troszeczkę głębiej. Teraz nam się to wszystko zaciera, jak mówi pani przewodnik, ale jeszcze te kilkadziesiąt lat temu pomiędzy cukiernią a kawiarnią była zasadnicza, choć subtelna różnica. 801 50 10 22, także 81 743 7383. A u nas nasza radiowa kawiarenka przed mikrofonem, to tak w takim geście zjednoczenia się być może z Państwem, bo Państwo teraz też gdzieś może przy kawie albo przy herbacie. O tej kawie i herbacie będziemy za chwileczkę rozmawiać, wędrując szlakiem wyjątkowych kawiarni Lublina.
Ale wracając do lokalu braci Semadenich. Był to... będzie przyjaźń. Był to właściwie, można powiedzieć, pierwszy albo jeden z pierwszych lokali, dość demokratyczny, bo praktycznie dostępny dla wszystkich, w tym również dla nie za bogatych studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który znajduje się nadal w tamtym kierunku, a wiem, ze 2 kilometry, no nie bardzo daleko. Natomiast zabudowa taka ścisła kończyła się praktycznie przed tym wysokim wieżowcem. Tam już się miasto w tamtych czasach kończyło. Oczywiście w międzyczasie był, prawda, bardzo elegancki hotel i cukiernia pana Rutkowskiego, ale tam już były ceny hotelowe, no wiadomo, te lokale w hotelach zawsze były droższe, więc generalnie raczej młodzi chłopcy, studenci uniwersytetu, wtedy Katolicki Uniwersytet był uczelnią męską, żeby było jasne, przychodzili właśnie do Semadeni. Przychodził również z kolegami młody Józio Czechowicz w latach 20., kiedy sobie polonistykę studiował. Później oczywiście związany z wieloma lubelskimi gazetami, również poeta oczywiście, jeden z nawet, powiedziałabym, słynniejszych z tamtego okresu. No ale jak to, prawda, młodzi studenci raczej zamawiali kawę. Jak już któryś miał przypływ gotówki, to zamawiał pączki. Ale jak były pączki, to i tak było jasne, że wszystkie zje Józio, bo był strasznym łakomczuchem. Także ile by tych pączków nie było, i tak było wiadomo, że Czechowicz zje wszystkie. Jak przyjechali chłopaki po świętach z domu, to czasami gdzieś jakaś naleweczka się pojawiła przy nodze od stołu, bo się tatusiowi z barku zawinęło. No wiadomo, jak to jest. Studiowaliśmy wszyscy przecież. Więc tak to sobie wyglądało. No i kiedyś właśnie przy takiej naleweczce młodzież się rozochociła i postanowili śladem starszych kolegów z Krakowa stworzyć kabaret literacki, awangardowy. A ponieważ brakowało czegoś do pisania, no to wzięli, zaczęli robić notatki na serwetce, bo była w pobliżu. No ale nalewka się lała, prawda, pączki się skończyły, o serwetce zapomnieli, poszli do domu. Kelner sprząta, znajduje coś na podłodze. Patrzy jakieś coś napisane, zaczyna czytać, włosy na głowie i rękach mu stanęły. Złapał tą serwetkę i czym prędzej pobiegł na komisariat, który mieścił się tam, gdzie dzisiaj mamy podwórko. Tam mieścił się przed wojną komisariat Policji Państwowej. Dyżurny policjant zobaczył i natychmiast za telefon i dzwonić do komendanta. Oczywiście dowiedziała się o tym prasa, bo przecież nie mogła się nie dowiedzieć. I po kilku dniach w prasie lubelskiej pojawiły się tytuły Czarne msze u Semadenich. No przecież tytuł chwytliwy, prawda? Natychmiast podchwyciła to prasa warszawska. Za prasą warszawską jakiś korespondent z Londynu. Pojawiła się notka również w Paryżu i w New York Timesie nawet, że w Lublinie u Semadenich odprawia się czarne msze. A tymczasem chłopaki chcieli stworzyć awangardowy kabaret, czasopismo Lucifer. I stąd te czarne msze. żeby nie było przypadkiem za dobrze. Natomiast, drodzy Państwo, my w tej chwili porzucimy czarne msze, udamy się pod jeden z lubelskich hoteli. Zapraszam.
Ale zanim do hotelu, no to jeszcze powróćmy do tych lubelskich i nie tylko cukierni i kawiarni. Jaka dawniej była różnica, bo chociażby w gościach to od razu wiadomo, no bo kiedyś takie pójście na kawę z koleżanką nie było zbyt możliwe, jeśli chodzi o panie. Natomiast panowie, proszę bardzo, nie tylko Czechowicz, ale wszyscy inni. I tak oto kawiarnie były przeznaczone wyłącznie dla mężczyzn i niekoniecznie wyglądały tak przytulnie jak teraz. Czy Państwo jeszcze widzą jakieś różnice pomiędzy cukiernią a kawiarnią, może w menu? 801 50 10 22. Obok cukierni, kawiarni, po których się teraz poruszamy takim naszym drobnym lubelskim kroczkiem, pojawiały się także tak zwane pokoiki śniadaniowe. No to już był ewenement.
Uliczka, w którą za chwileczkę wejdziemy, to uliczka... To uliczka Kościuszki i w tej chwili zapraszam, tam się zatrzymamy, będzie może troszeczkę ciszej. Wracając jeszcze do Józefa Czechowicza, oczywiście zginął w wieku 30 lat, więc można powiedzieć, był bardzo młodym człowiekiem. Jeden z najzdolniejszych, jeżeli nie najzdolniejszy poeta drugiej RP. W związku z tym no, z pewnością popełniłby wiele innych wierszy jeszcze na temat Lublina, pewnie nie tylko Lublina, no, gdyby dane mu było przeżyć. Natomiast nie dane mu było przeżyć, no więc zapamiętamy go jako młodego chłopaka, który lubił się bawić, ale też był zdolnym poetą, natomiast no niestety przedwcześnie zmarłym. Natomiast sama uliczka Kościuszki, jak Państwo widzą, bardzo niedługa, bo to jest dosłownie kilka numerów. I proszę sobie wyobrazić, że w dwudziestoleciu międzywojennym na tej króciutkiej uliczce mieściły się dwie drukarnie i sześć redakcji. Chociaż uliczka praktycznie kilka kamienic, prawda? W ogóle prasa lubelska w tamtych czasach to bardzo wiele tytułów. Dzisiaj praktycznie mamy, można powiedzieć, trzy. Gazetę Wyborczą, Dziennik Wschodni i Kurier Lubelski. No Kurier Lubelski, gazeta najstarsza, bo ukazująca się od praktycznie 1830 roku. No Gazeta Wyborcza to wiadomo, to lata 90. Dziennik Wschodni to może nie tyle kontynuator myśli, ale właściwie... może nawet nie nawiązujący, ale troszeczkę jakoś tam, przynajmniej historycznie związany z Trybuną Ludu. Czasopismem, które no, wszyscy kojarzymy, prawda? Natomiast w czasie drugiej RP tylko 20 lat, drodzy Państwo, 6 gazet po polsku ukazujących się w Lublinie, jedna gazeta Widisz ukazująca się w Lublinie i to wszystko na tej króciutkiej ulicy, poza tą gazetą Widisz, ona miała redakcję gdzie indziej. Kurier Lubelski, Głos Lubelski, Dziennik Lubelski i Wołyński. To tylko kilka tytułów. Jeżeli chodzi o dziennikarzy, to proszę sobie wyobrazić, że to właściwie można powiedzieć 8, może 10 nazwisk, którzy to ludzie pracowali, współpracowali z każdą, może nie z każdą, ale z no, większością tych gazet. Dlatego to wszystko na jednej uliczce, żeby ci ludzie mieli blisko, prawda? Tutaj również mieścił się bardzo klimatyczny i ciekawy lokal. Natomiast lokal znany był z tego, że podawali sznycla po lubelsku. Czyli z dwoma jajami, a nie z jednym, jak zawsze. To było takie charakterystyczne. Takich lokali generalnie, drodzy Państwo, w Lublinie było dość sporo. Praktycznie na każdym rogu, każdej ulicy. Oczywiście nie były to jedyne lokale w Lublinie, bo tak jak wspomniałam, chociażby w hotelach były to lokale bardzo eleganckie, odwiedzane przez ziemian, prawda, z marmurowymi stolikami, z ogrodami zimowymi. Chociażby po drugiej stronie Placu Litewskiego znajdowała się cukiernia Rutkowskiego w budynku Kasy Przemysłowców Lubelskich. I tam właśnie był ogród zimowy, weranda na zewnątrz, stoliki z marmurowymi blatami. Natomiast, co ciekawe, również w czasach drugiej RP funkcjonowało coś o nazwie pokoje śniadaniowe. Dla nas dzisiaj nieznane zupełnie, prawda? No nie kojarzy nam się z niczym. Co to były pokoje śniadaniowe? Pokoje śniadaniowe to był pomysł restauracji, które otwierały się raczej w godzinach popołudniowych na zarobek rano. Po prostu miejsce, gdzie można było, bardzo często ten sam właściciel miał oddzielny pokój z oddzielnym wejściem, jako tak zwany pokój śniadaniowy. Można tam było po prostu zjeść śniadanie. Nabiał, pieczywo, jakaś wędlina, parówki, herbata. Tak to wyglądało.
Ale słodka czy niesłodka? Bo zanim w Polsce pojawił się cukier buraczany, a to był tak XIX wiek, to wszelkie napoje i potrawy dosładzano właśnie miodem. No, myślę, że było o wiele zdrowiej. My dzisiaj też i kawa, i herbata dosładzane miodem, to tak wszystko w naszej takiej małej kawiarence i cukierni też, bo słodycze też się pojawiły radiowej. A my Państwa podpytujemy, jaka dawniej była różnica pomiędzy cukiernią a kawiarnią. 81 743 7383, a także 801 50 10 22. Mamy dla Państwa do tej kawy i herbaty do poczytania oczywiście książkę. To się tak przyda już na końcówce wakacji, na koniec lata. Herbata, miód, no taki smaczek na dobry dzień dobry. A co u Pani w filiżance, Pani Aniu? Dzień dobry.
Za chwilę będzie kawa.
Jednak.
Tak, tak, żeby rano stanąć na nogi, to będzie kawa.
To życzę oczywiście smacznego, a proszę wskazać różnicę, niekoniecznie pomiędzy kawą a herbatą, ale właśnie pomiędzy tą cukiernią i kawiarnią.
No, kawiarnie to jest XIX-wieczne, a szczególnie lwowskie. Płynęły z tego, że właśnie serwowano tam bardzo dobrą kawę i oprócz tego w kawiarniach kwitło życie towarzyskie. Jeżeli chodzi o cukiernię, no to szło się tam na coś słodkiego, na coś wyjątkowo dobrego, wykwintnego, ale nie było tak, że tak powiem, siedzenie w cukierni związane właśnie z takim życiem towarzyskim, jak to było w kawiarni. Także kawa, jakieś rozmowy, ale też i kabarety, ale też i na przykład spotkania takie paranaukowe, to związane właśnie były z kawiarniami.
Jakże to wszystko się zmieniło, bo teraz bardzo często zdarza się tak, że no gdzieś przy tej filiżance kawy, w kawiarni na przykład i być może przy jakimś ciastku, no zamiast tej rozmowy to taka wymiana pomiędzy jednym piknięciem telefonu, a drugim piknięciem, bo tu wiadomość, tu informacja, tu SMS, tu telefon i tak dalej, prawda?
Tak, tak, rozwiązywano różne na przykład matematyczne zagadki w kawiarniach lwowskich, no szkocka kawiarnia z tego słynęła. Także no w każdym mieście były kawiarnie. Lublin też z tego słynął w okresie międzywojennym i jeszcze wcześniej, przed właśnie odzyskaniem niepodległości. Także no kawiarnie były takim wspaniałym miejscem rozluźniającym atmosferę, ale ważne rzeczy się tam działy, rozmowy, no i często towarzyszyła właśnie kawa.
I tutaj od razu Pani zaznaczyła, że serwowano przepyszną kawę, ale przecież warto pamiętać o tym, że tak naprawdę na początku Polakom, czy w ogóle w tej części Europy, ta kawa to raczej taką goryczą pachniała i nie była niczym smacznym, prawda? Dopiero kiedy dodawano do niej na przykład właśnie ten słynny miód, do tego śmietankę i tak dalej, no to można było się z tym na... Tak, to można było się z tym naparem po prostu oswoić i zaznajomić. No taka to historia. Niesamowite jest to, że my powracamy do tych wyjątkowych gatunków kaw, no i do tego naprawdę wspaniałego smaku, prawda?
Tak, tak. I szukamy swoich właśnie takich, eksperymentujemy z tymi różnymi dodatkami, ale i z gatunkami kaw. I no i słynne kawiarnie właśnie mają coś wyszukanego, coś szczególnego. Właśnie i ta kawa też jest odpowiednio dobierana i tym się przyciąga klienta.
A żeby Panią ciągnęło do tej filiżanki kawy i do takiego spokoju, odpoczynku też, bo podobno ostatnio słyszałam, że nie umiemy za bardzo wypoczywać, a przecież warto stworzyć sobie takie życie, od którego rzeczywiście niby nie potrzebujemy wakacji, ale które tak na jedną i na drugą nóżkę też może nam pokazać, że nie musi to być od razu długi urlop, ale że taki odpoczynek na przykład przy tej filiżance kawy i dobrej książce to jest to. Mam dla Pani zachwycającą opowieść o niemożliwych podróżach, to tak jeszcze w klimacie wakacyjnym. niezapomnianej miłości i nieprzemijającej potędze opowieści, bo widzę, że takie opowieści pani lubi snuć. Warto się odważyć i przekroczyć próg, sprawdzić, co czeka nas po drugiej stronie, nie tylko kart tej książki, to jest 10 tysięcy drzwi Elix Harrow, ale też tak naprawdę, co jeszcze tam głębiej być może wśród tych liter się znajduje. Mogę taki prezent pani przekazać?
Tak, tak jak najbardziej. Bardzo dziękuję.
To ja dziękuję bardzo za tę kawiarniano-cukierniczą historię i opowieść. No to powróćmy jeszcze tym naszym drobnym krokiem po Lublinie do tych lubelskich cukierni i kawiarni. No i troszeczkę usłyszymy o tym, jakież to smaki tam się pojawiały obok tej filiżanki kawy.
Cukiernie wzięły się z wyspecjalizowanych, jeszcze średniowiecznych piekarni, które wypiekały słodkie pieczywo, czyli jakieś drożdżówki, jakieś później pączki. Natomiast pieczywo raczej drożdżowe, tylko słodkie. Kawiarnia to oczywiście miejsce, gdzie podawano kawę, prawda? Do tej kawy w dwudziestoleciu międzywojennym podawano, drodzy Państwo, powiedzielibyśmy dzisiaj śniadanie, bo jakieś paróweczki, jakieś pieczywo, jakieś jajka i tak dalej. No raczej śniadanie, ale drodzy Państwo, również torty. Z tym, że właśnie nie drożdżówki, pączki, tylko torty, czyli już takie bardzo eleganckie, wręcz wyrafinowane słodycze. Ale tutaj też warto skupić się na kawie. Ponieważ no kawa, bez kawy nie ma życia, przynajmniej ja tak uważam i człowiek powinien mieć kroplówkę z kawą podpiętą, a przynajmniej ja. Kawa generalnie pojawiła się w Europie, mówię raczej o tej Europie Zachodniej, Paryż, Londyn, już dość wcześnie, bo na samym początku wieku XVI, ale tutaj jak mówię, raczej od Polski dość daleko. W naszej części Europy, czyli w Europie Środkowej, pojawiła się po Wiktorii Wiedeńskiej, kiedy to po, prawda, rozgromieniu Turków znaleziono na ich wozach worki z czymś ciemnym, wzięto to za pasze dla wielbłądów i chciano wyrzucić. Natomiast wtedy objawił się w obozie polskim Franciszek Kulczycki, zwany też Kolszyckim, w zależności od źródła, który generalnie był podróżnikiem, przebywał dość długo na dworze Hana w Turcji. Z tego, co się doczytałam ostatnio, nawet był szpiegiem, ale o tym głośno raczej nie mówiono. Ale doskonale wiedział, do czego kawa służy i przekazał tę wiedzę, znaczy inaczej, i poprosił, żeby mu te worki z kawą dano. Król Jan III Sobieski zgodził się oczywiście i Franciszek Kulczycki te worki z kawą otrzymał i założył w Wiedniu pierwszą kawiarnię pod nazwą Die Blaue Flasche, czyli niebieska butelka. Tutaj w tej części Europy nie smakowała nam ta kawa. Była gorzka, była czarna, jakiś taki diabelski napój, właściwie licho wie, co to jest. Ale jak do tego pan Kulczycki dodał cukru i śmietanki, to podejście się zmieniło. I kawa zrobiła ogromną karierę w tej części Europy. Oczywiście początkowo, rzeczywiście, cukier, śmietanka, a jakże nie tylko w miastach, bo przecież jak pisał Mickiewicz, że w dworze z dawnego zwyczaju jest do parzenia kawy osobna niewiasta, zowie się kawiarka, ta sprowadza z miasta lub z Wicin, bierze ziarna w najwyższym gatunku i zna tajne sposoby przyrządzania trunku, który ma, i tu już nie pamiętam, czarność węgla, przejrzystość bursztynu, zapach mąki i kolor miodowego płynu, bodaj tak. Więc generalnie kawa nie tylko w miastach, ale również na dworach szlacheckich zrobiła ogromną karierę. Co ciekawe, była dużo popularniejsza od herbaty. Herbata uchodziła za ziółka dla chorych na żołądek i generalnie to się nie wiadomo, co z tym zrobić. Także to raczej kawa w naszych terenach. A kawa była konkretna, oczywiście. Zresztą, jak wiadomo, kawy nigdy dosyć. Kawa musi być, może nie być różnych rzeczy, kawa musi być.
A takie pierwsze lokale serwujące oczywiście nie tylko kawy, ale również czekolady na gorąco, herbaty, a także ciasta prowadzili na ziemiach polskich obcokrajowcy. Głównie Niemcy, Włosi i Szwajcarzy. I ci pierwsi sprowadzili do nas piekarnictwo bardzo słodkie, które najlepiej oczywiście rozwijało się w Toruniu i w Krakowie. Ale następnym ośrodkiem, do którego przybyli w pierwszej połowie XVI wieku, była Warszawa. I to byli tak zwani miodownicy, bo tak nazywano kiedyś piekarzy, którzy wyrabiali wspaniałe ciasta na miodzie i którymi właśnie zajadali się warszawianie, żeby coś słodkiego do tych napojów również posmakować. Przechodzimy dalej.
Drodzy Państwo, zatrzymaliśmy się tutaj, przyprowadziłam Państwa tutaj, ponieważ przez podwórko, gdzie znajdował się kabaret, niestety nie ma przejścia, więc było to podwórko sąsiednie, dlatego przejdziemy tędy, ale oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie znalazła dla Państwa jakiejś smakowitej historii również z tego podwórka, ale najpierw o kabarecie. Kabaret oczywiście w dniu dzisiejszym kojarzy nam się z kilkoma panami, którzy stoją na scenie i prawda, jakąś tam sytuację współczesną, społeczną, polityczną komentują w sposób humorystyczny. Natomiast kabarety z tamtych czasów, z dwudziestolecia międzywojennego, to zupełnie inne lokale. To lokale, gdzie można było przyjść, zwłaszcza wieczorem czegoś się napić, jakiegoś koniaczku, prawda, czy też innego alkoholu. Ale poza barem w lokalu była również scena. Bardzo często był to lokal kilkupoziomowy, były również loże wyżej i właśnie takie kabarety w Lublinie funkcjonowały. Było ich kilka. W sąsiednim podwórku znajdował się taki kabaret pod nazwą Alhambra, później przemianowany na Strzecha Polska, później znowu wrócono do nazwy Alhambra. Natomiast, drodzy Państwo, był to właśnie lokal, gdzie można było popodziwiać występy roznegliżowanych tancerek, spędzić miło czas w towarzystwie jakiejś miłej pani, na przykład za kotarą loży na pierwszym piętrze. Drodzy Państwo, i tak wyglądały kabarety. Bardziej może przypominały Moulin Rouge z Paryża niż takie kabarety, które my dzisiaj jako kabarety znamy. Natomiast, drodzy Państwo, mam pytanie z zupełnie innej beczki. Które mieszkanie w kamienicy jest najbardziej reprezentacyjne?
No proszę, kawa, kawień równa, cukiernia, cukierni nierówna, jeśli chodzi o odnoszenie się do czasów dawnych i obecnych, a także wybór piętra do zamieszkania. Czy Państwu kojarzy się już jakaś odpowiedź? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Które piętro, które mieszkanie tak naprawdę było najbardziej pożądane do tego, żeby tam żyć i tam mieszkać, jeśli chodzi o kamienice w mieście i to nie tylko w Lublinie.
Że od ulicy to jasne, ale gdzie?
Na najwyższym piętrze.
Dobra, macie jeszcze dwie szanse.
Ale to proszę doprecyzować.
No, które mieszkanie w kamienicy jest najbardziej reprezentacyjne? Już wiemy, że od frontu, ale które? Najlepsze.
Które jest najlepsze, najbardziej reprezentacyjne, w którym można właśnie napić się w spokoju tej kawy, herbaty, no i oczywiście przyjąć gości. Jak Państwo myślą, na którym piętrze warto także postawić w biblioteczce te książki, które również mam dla Państwa dzisiaj w prezencie. 801 50 10 22. Przenosimy się już do mieszkania, ale do szczególnego mieszkania, tego najlepszego i najbardziej reprezentacyjnego.
Mieszkanie w kamienicy jest najbardziej reprezentacyjne.
Pani Elżbieto, dzień dobry. Które to może być?
No myślę, że pierwsze piętro, żeby było blisko, daleko nie chodzić i mieć blisko kawiarnię. A w tych kawiarniach to ja pamiętam za moich czasów młodości, to rzeczywiście się chodziło, piło się kawy, siedziało się tam czasem popołudnia, rozmawiało się na różne tematy. Ja mam osobiste takie wspomnienia, bo w kawiarni poznałam męża.
No piękne.
Naprawdę, w Lotosie była taka kawiarnia na Tatarach, tam mieszkałyśmy i mama wysłała mnie i siostrę, żeby zobaczyć, gdzie to nasz tatuś poszedł, a że tatuś lubił kawę, więc poszedł do kawiarni. No i znaleźliśmy go w tej kawiarni, siedział z moim przyszłym mężem, z moim przyszłym teściem. No mąż prawie, że się do mnie nie odzywał, tylko rozmawiał z moją siostrą, ale ze mną się ożenił. A jeszcze powiem tak, że mój tatuś i mój teścio znali się sprzed wojny i chodzili do jednej panny. Ale że mój tatuś poszedł na wojnę, to ożenił się teścio. I ja mieszkałam na Montażowej, a mój teścio i przyszły mąż niedaleko, bo na Gospodarczej. Także swojego męża poznałam właśnie w kawiarni. Wtedy tatuś nam jeszcze kawę postawił i ciastka.
A jakie to było ciastko, pamięta pani Elu?
No na pewno była napoleonka, bo ja do dzisiejszego dnia lubię napoleonki. Także, chociaż ja dziś do dzisiejszego dnia piję kawę, ale piję bez cukru i bez żadnych dodatków. Taką czarną i to z czterech łyżeczek. Także bez kawy żyć nie mogę. Herbata dla mnie może nie istnieć, ale kawę piję od wielu, wielu lat. No, można powiedzieć od młodości.
No jeżeli tak pięknie jeszcze z miłością i z kawiarnią się kojarzy, no niesamowite są te historie, kiedy ta historia miłości może się zazębiać również z historią Lublina, lubelskich kawiarni, ulic i ludzi, którzy kiedyś tu żyli i mieszkali. Bardzo pięknie za to wszystko pani dziękuję.
A jeszcze, pani redaktor, tak? Jeszcze chciałam powiedzieć, że znałam męża tylko 2 miesiące i za mąż wyszłam.
No ale jeżeli to był ten i od razu państwo poczuli...
Tak, to powiedział, na początku nie widziałam, ale mój tatuś mówi, wiesz co, może byś wyszła za mąż, to dobry będzie chłopak, bo ja znam jego całą rodzinę jeszcze sprzed wojny. No i tak się posłuchałam tatusia. Najpierw to tak było, można powiedzieć, z rozsądku, dopiero później miłość przyszła. No ale niestety, żyliśmy tylko 30 lat, bo mi zmarł. Mam 2 synów. No, syn starszy ma 39 lat, młodszy 34, właściwie 35. I tak to się skończyło, ale pamiętam, jak to było. Chyba nigdy do końca życia nie zapomnę tego. Także różnie to było w tych kawiarniach.
I niech te wspomnienia z panią
tak,
pozostaną.
Wspomnienia są.
Ale mam dla pani prezent, pani Elu, książkę.
Dziękuję bardzo.
Książka też z taką historią trochę miłości, trochę tajemnicy o bliźniaczkach, Madeleine i Kathleen, które przenoszą się do położonego na Górskim Odludziu miasteczka i tam jest i tajemnica, i miłość, i też bardzo, ale to bardzo splecione losy rodziny. Także polecam pani serdecznie
dziękuję
tę pozycję
bardzo,
do poczytania.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. A my powracamy na te pierwsze, drugie, trzecie, nie, jednak pierwsze piętro kamienicy.
Na pierwszym piętrze, od frontu, z balkonem. Wyżej pierwszego piętra mieszkać nie uchodzi, zwłaszcza w pewnych sferach. Mówimy co prawda o czasach może troszeczkę wcześniejszych, ale w dwudziestoleciu międzywojennym, zwłaszcza w pewnych sferach, tych nieco wyższych, ta klasyfikacja nadal była. I właśnie w kamienicy, przez którą za chwileczkę będziemy przechodzili, na pierwszym piętrze mieszkał sobie jeden ze znanych lubelskich lekarzy z żoną. Państwo już byli w sile wieku, dzieci pożenione, córka, prawda, w majątku u męża, syn też na swoim. Państwo oczywiście mieli służącą, bo przecież bez służącej, no na pewnym poziomie nie można sobie wyobrazić życia, prawda? W związku, że oczywiście żona nie pracowała, no pan pracował w szpitalu, pan doktor, służąca była. Dostawała oczywiście jedno popołudnie w tygodniu wychodne. Które to było popołudnie?
W sobotę.
Dlaczego w sobotę? A jak w niedzielę ktoś na obiad przyjdzie, to co pani domu będzie przygotowywać? No przecież nie ma takiej możliwości. Sobotni wieczór. Panna Jadzia była osobą cichą, praktycznie bojącą się odezwać, nawet odpowiedzieć się bojącą. Wyszła na wychodne, robi się wieczór, panny Jadzi nie ma. Robi się noc, panny Jadzi nie ma. No państwo doktorostwo tacy troszeczkę zaniepokojeni, no ale nic. W pewnym momencie już w nocy doktora budzą dziwne odgłosy dochodzące z klatki schodowej. Otwiera drzwi na łańcuch. Zagląda i widzi, że panna Jadzia otwiera drzwi kluczem, kluczem drzwi, ale sąsiada. Się trochę zdziwił, sąsiad się również obudził, też się zdziwił, no i zaczynają tłumaczyć pani Jadzi, bo wyszli obaj na klatkę schodową, że to przecież nie te drzwi i tak dalej, a panna Jadzia jak nie ona zaczyna się awanturować, krzyczeć, podnosić głos. Panowie się przerazili. No i niewiele myśląc, pan doktor poszedł do swojego mieszkania, wezwał policję. Z komisariatu nie mieli funkcjonariusze daleko, a panna Jadzia, zobaczywszy funkcjonariuszy Policji Państwowej, zaczęła się wspinać na ściany, parapet i zaczyna wchodzić na ścianę po kolumnie jak pająk. No oczywiście spadła. Policjanci wezwali lekarza dyżurnego, sanitariusza, a tymczasem panna Jadzia zrobiła się cicho, ułożyła się na wycieraczce i poszła spać. Wszyscy się zdziwili jeszcze bardziej, no ale przyszedł sanitariusz, wziął za puls, spojrzał na zegarek, posłuchał, pomyślał i w karcie zapisał nadużycie opiuma.